Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, zbliżamy się do kulminacyjnego punktu naszych rekolekcji, do przeżycia sakramentu pokuty i pojednania, do wydarzenia dnia jutrzejszego. Po raz kolejny zostaje nam dane Boże przebaczenie. Po raz kolejny doświadczymy Bożego miłosierdzia, które nigdy nie jest reglamentowane, o ile tylko my sami zechcemy o nie się ubiegać. Problemem nigdy nie jest Bóg, problemem nie jest Jego zmiłowanie. Problemem jesteśmy my, nasz brak skruchy, brak zapotrzebowania na działanie Boga w nas. Raz jeszcze chciałbym wrócić do słów kardynała Saracha z jego katechizmu życia duchowego. Ksiądz kardynał pisał tam między innymi: Boże przebaczenie zostaje ofiarowane z przeobfitą hojnością, ale czymś rzadkim staje się skrucha. Jak się wyraził biskup Leon Elsinger, brakuje nam grzeszników. Nikt nie chce uznać się za grzesznika. Ludzie oskarżają raczej innych, ogłaszają się ofiarami dziedzicznych obciążeń, otoczenia, społeczeństwa, polityków, rządu czy niektórych grup zawodowych. Nawet słowa, którymi rozpoczynamy sprawowanie Najświętszej Ofiary Mszy: uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem sprawować Najświętszą Ofiarę, nazbyt często jawią się jako prosta i beztreściowa formuła, powtarzana bezmyślnie, rutynowo, która nie pociąga za sobą żadnego namysłu nad naszym życiem, ani prawdziwego żalu za nasze grzechy. A przecież, pisał ksiądz kardynał, fakt doznawania skruchy to jedna z cech świadczących o godności osoby ludzkiej, odpowiedzialnej za swoje czyny. Sposób, w jaki roztapiamy własną winę w splocie okoliczności i społeczno-kulturowych determinizmów, jest samoupodleniem. Poczucie winy jest oznaką wielkości ludzkiej wolności, a usiłowanie jej usunięcia jest zbrodnią. A jeśli jednostka już nie potrafi doznawać wyrzutów sumienia, to jakże cały kraj mógłby przemyśleć swoją winę? Drodzy w Panu, znów warto zatrzymać się przy tych słowach wielkiego kardynała. Brakuje nam grzeszników. Nikt nie chce uznać się za grzesznika. Ludzie oskarżają raczej innych. Kiedy czytam te słowa, przypominają mi się inne słowa, wersety poetyckie, tym razem zapisane przed laty przez Karola Wojtyłę w jego poemacie Myśląc Ojczyzna. Często wracam do tych słów, bo są wciąż prowokujące do rozmyślań. Karol Wojtyła pisał: historia warstwą wydarzeń powleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie pokrywa, lecz uwydatnia. Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Kiedyś to pytanie powtórzył raz czy drugi w czasie swoich pielgrzymek do Polski. I dodał jeszcze jedno pytanie: czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Za jaką cenę może? Kiedy wsłuchuję się w te słowa, przypominam sobie swoje dzieciństwo i swoją młodość w tym mieście. Pamiętam i przypominam sobie lata szkoły, zwłaszcza szkoły średniej, moje koleżanki i kolegów. To był już taki czas i taki etap, w którym czasem zdawało się nam rozmawiać ze sobą szczerze o sprawach trudnych. A część z moich koleżanek i kolegów miała rodziców, czy to jakichś urzędników wysoko postawionych, czy na przykład żołnierzy zawodowych. I pamiętam ich wspomnienia, czasem ujawniane z pewnym zakłopotaniem, z nieśmiałością. Wspomnienia o ukrytych ceremoniach świątecznych, o pierwszej komunii, odprawiany indywidualnie, w ukryciu, bo wiesz, tata był jest pułkownikiem, bo nie mogłam iść razem z innymi, bo udało się jednak to uzgodnić z księdzem. Drodzy, pamiętamy te czasy komunistyczne. Pamiętamy, że to była taka historia, która płynęła przeciw prądowi sumień. Dławiła te sumienia, topiła je. Tak było w wielu wypadkach. Tak było, choć tak przecież nie musiało być. I znów przypominam sobie inną historię z drugiej połowy lat 80., kiedy przebywałem w Lublinie. To już był schyłek okresu komunistycznego, systemu komunistycznego. Pamiętam pewnego profesora przychodzącego regularnie na msze święte do kościoła akademickiego na Kulu. Przychodził, żeby służyć do mszy świętej. I nie był to profesor katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, ale państwowego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Skoro państwowego, to przecież zdominowanego ideologicznie doktryną marksistowską, a on jednak przychodził. Był prodziekanem na jednym z wydziałów tego uniwersytetu, prodziekanem odpowiedzialnym za sprawy studenckie. A były to lata, w których każdy, kto ubiegał się przecież o wyjazd za granicę, musiał ubiegać się o paszport, żeby uzyskać paszport, musiał mieć zgodę swojego pracodawcy, czy w tym wypadku studentów zgodę uczelni. I kiedy do tego profesora prodziekana przychodzili studenci, by uzyskać zgodę na wyjazd do Rumunii, Bułgarii, na Węgry, do NRD, zaskakiwał ich pytaniem, czy pani jest katoliczką, czy pan jest katolikiem. Z reguły odpowiadali ze zdziwieniem twierdząco, no tak, oczywiście. A wtedy padało kolejne pytanie, czy w czasie tego miesięcznego pobytu za granicą będzie pani miała zagwarantowany udział we mszy świętej? Czy wie pan, gdzie będzie pan mógł uczestniczyć we mszy świętej? I wtedy studenci rozkładali bezradnie ręce. No bo jak? Bo skąd? A zresztą kogo to interesuje? A wtedy ten profesor mówił, widzi pani, ja też jestem katolikiem. Widzi pan, ja nie mogę zgodzić się na to, aby pozbawić pana możliwości korzystania z mszy świętej. Nie mogę udzielić zgody. Czy może historia popłynąć przeciw prądowi sumień? Mogła, ale nie musiała. Może, ale nie musi. Nie musi, bo w człowieku jest taka instytucja jak sumienie, które może pozostać niezłomne. Niezłomne mimo presji, okoliczności, mimo czasu, mimo buta polityki. Dziś problem historii, która usiłuje płynąć przeciw prądowi sumień i topić te sumienia, to problem zdecydowanie nie mniejszy. Tłumaczymy się przecież, że to są nowe czasy. Czasy pluralizmu, demokracji, tolerancji, czasy zupełnie nowych realiów życiowych. Posługujemy się pojęciem postęp, który rzekomo ma wszystko zmieniać. I powołujemy się na powszechne przekonanie, na opinię środowiska, na powszechną zgodę, na opinię publiczną, zapominając, że kryterium naszego postępowania nie jest opinia, ale dobro. Kryterium naszego postępowania nie jest jakaś umowa społeczna, ale dobro. Zapominamy, że sumienie nie jest jakąś wypadkową zbioru opinii medialnych czy publicznych, ale sumienie jest sanktuarium spotkania człowieka z Bogiem, gdzie ja sam głos Boga słyszę, gdzie ja sam z Bogiem mogę dialogować. Raz jeszcze powtórzę słowa kardynała Saracha. Sposób, w jaki roztapiamy swoją własną winę w splocie okoliczności i społeczno-kulturowych determinizmów, jest samoupodleniem. Poczucie winy jest oznaką wielkości ludzkiej wolności. A kiedy jednostki już nie potrafią doznawać wyrzutów sumienia, kiedy jednostki nie potrafią się już kierować sumieniem prawym i prawdziwym, to jakże cały kraj mógłby na nowo przemyśleć swoje winy? I drodzy, niech to ostatnie zdanie wystarczy za cały komentarz do tych ostatnich tygodni przeżywanych w naszej ojczyźnie, do tych tygodni naznaczonych zabieraniem, a może utratą pamięci i tożsamości. Raz jeszcze przywołam słowa kardynała Saracha: pokorne uznanie grzechów i skrucha z ich powodu nie jest żadnym upodleniem czy upokorzeniem. Pojednanie się z Bogiem nie może być uważane za postawę przestarzałą i zbędną, lecz przeciwnie. Jest aktem odnowy, odrodzenia, stworzenia człowieka na nowo. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zmasz wszystkie moje przewinienia. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Warto, idąc za tymi słowami, dostrzec raz jeszcze, że akt pojednania jest aktem odnowy, odrodzenia, stworzenia na nowo, przywrócenia nam piękna i mocy ducha naszego człowieczeństwa. To jest też jakiś swoisty akt wiary w Boga w człowieka. Akt wiary Boga w człowieka. Często tracimy wiarę w swoje możliwości, w dobro, w to, że coś jeszcze nam się uda. Przekreślamy siebie. Bóg nigdy tego nie czyni. Dla Boga nie ma ludzkiego życia straconego. On wciąż ufa i dostrzega to dobro, które w nas jest. I choćby na śladowym dobru pragnie budować mocne człowieczeństwo. Taką moc czerpali niewątpliwie z sakramentu pokuty ulmowie. Choćby wtedy, gdy 1,5 roku przed własną śmiercią przeżyli w Markowej egzekucję rodziny żydowskiej rozstrzelanej zaledwie kilkaset metrów od domu, który ich rodzina, rodzina Ulmów, zamieszkiwała. Jeśli nawet nie widzieli tej egzekucji, to słyszeli o niej. To musieli o niej rozmawiać. To słyszeli o zabijanych dzieciach, rozstrzeliwanych ludziach, a jednak się nie ulękli, bo mieli moc płynącą od Boga. To, co czynili wcześniej, ukrywanie obcych ludzi, obcych, ale przecież bliźnich, zostało przez nich dalej podjęte, bo tak musiało dyktować im sumienie, sumienie prawe i prawdziwe, budowane i odbudowywane w sakramencie pokuty i pojednania. To było owo tak, które zostało wypisane na kartach Ewangelii Łukasza przy przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. To było owo tak budowane w codzienności życia. Drodzy, w Panu przed kilku laty, w 2019 roku konkretnie, uczestniczyłem w spotkaniu zakonu rycerzy Kolumba w Stanach Zjednoczonych. W czasie tego spotkania po raz pierwszy w dziejach tego zakonu, tego stowarzyszenia dobroczynnego męskiego, największej organizacji charytatywnej katolickiej męskiej w świecie, po raz pierwszy w dziejach tego stowarzyszenia przyznano nagrodę Caritas, najwyższe odznaczenie tego stowarzyszenia, pewnemu 18-latkowi, który jeszcze nie był rycerzem Kolumba. To było wydarzenie bez precedensu. Na dodatek była to nagroda przyznana pośmiertnie. A wiązała się z niezwykłą historią, wstrząsającą, dramatyczną. Kilka miesięcy wcześniej w Colorado uczniów najstarszego rocznika jednego z koledżów dzieliło zaledwie 3 dni od uroczystego zakończenia szkoły. I w czasie jednego z ostatnich zajęć 2 napastników weszło do szkoły i otworzyło ogień z broni palnej. Przerażeni uczniowie oczywiście usiłowali się ukryć, ale jeden z nich, 18-letni Kendrick Castillo, rzucił się na jednego z zamachowców, przycisnął go do ściany. został postrzelony śmiertelnie, ale tym swoim aktem umożliwił kolegom obezwładnienie sprawcy, zanim postrzelił kolejne osoby. Sam jednak został postrzelony i zginął na miejscu. I w czasie wręczania tej nagrody Caritas, ojciec zmarłego syna, przyjmując tę nagrodę, powiedział: nie muszę tłumaczyć, jaki ból przeżyła moja żona i ja, gdy dowiedzieliśmy się, że straciliśmy syna. Nie ma większego bólu dla rodzica. Ale zarazem nie byliśmy zaskoczeni. Przecież wychowywaliśmy go na sposób chrześcijański i uczyliśmy, że być chrześcijaninem to znaczy być gotowym oddać życie za drugiego człowieka. Dodał: nie jestem zaskoczony. Troszczył się o innych ludzi na tyle mocno, by dokonać czegoś takiego, nawet jeśli ja byłbym temu przeciwny. Drodzy Chrystusie, taka jest siła prawego sumienia, taka jest moc ludzi sumienia. O ludzi takiego sumienia wołał przed laty święty Jan Paweł II. Polska woła o ludzi sumienia. Dziś to wołanie wybrzmiewa wyjątkowo dramatycznie. Dlatego nie szczędźmy sił i czasu, by w relacji z Bogiem, w pokorze, to znaczy w prawdzie, budować siłę naszych sumień. Nie szczędźmy też sił, by prawdę tych sumień, by blask tych sumień objawiać innym, by świadczyć o dobru w naszych rodzinach, środowiskach, we wspólnocie Kościoła. Rodzina, Kościół, naród tego dzisiaj potrzebują.